Cześć, z tej strony Hubert. Jest 13 czerwca 2014 roku, piątek. I dzisiaj nadaję dla Was ja i mój przyjaciel Bogdan. Bogdan, może powiesz coś o sobie na początku.
Cześć wszystkim, jestem Bogdan i to jest mój debiut na Odwyku, więc mogę być trochę stremowany, ale mam nadzieję, że to z korzyścią dla nas wszystkich, bo będę się bardziej skupiał na tym, co chcę powiedzieć, a nie na tym, jak to wygląda. A wcisnąłem się trochę do tego programu, porozmawiałem z Hubertem na spotkaniu wczoraj. Nie mam możliwości słuchać Odwyku na żywo i odsłuchuję go dzień później. Jak dzień później odsłuchałem ostatni Odwyk, to myślałem, że się ugotuję. W środku wszystko buzowało totalnie. To, o czym była mowa i to, w jaki sposób była mowa i argumenty, które tam padły, spowodowały, że zacząłem intensywnie myśleć i zmobilizowało mnie to do zasiądnięcia, jak się mówi, żeby usiąść do, nad tym tematem i przemyśleć go jeszcze raz. Więc usiadłem, przemyślałem go jeszcze raz, a potem zaproponowałem Hubertowi, że może byłoby fajnie, gdybyśmy mogli zrobić erratę do tego, o czym była mowa.
Sprawiło, że się tak naprawdę zagotowałeś. Co ci tak wkurzyło?
Wkurzyło, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale na pewno mnie zainspirowało. Zainspirowało mnie to, że coś, na co przez ogromną ilość czasu...
Czyli jak coś się inspiruje, to podnosi ci ciśnienie.
Tak, tak, podnosi mi ciśnienie, zdecydowanie. Zmusza mnie do myślenia. Nie, bardzo mi się podobało, muszę przyznać, to jak była prowadzona rozmowa przez Martina i wielki szacunek dla niego, dlatego że on wciskał te szpilki, ale tylko delikatnie optował za jedną stroną. Nie było tak, że jakby zdominował dyskusję, mam takie zdanie i już, ale pozwalał na różne argumenty i sam różne argumenty podrzucał. Też było dla mnie ciekawe list Beaty, który był bardzo emocjonalny i nie spodziewałem się tego, że to tak może ostro ktoś rysować, więc zastanawiałem się, na ile to jest rzeczywistość, w której żyjemy i pytania, które powinniśmy sobie zadawać i czy zadajemy właściwe pytanie i czy to, o to tak naprawdę chodzi, czy kobiety mogą nauczać, czy może chodzi o coś innego. Mhm. Czasami tak jest, jak cię boli gardło i masz takie czerwone, to idziesz do lekarza i on ci da jakieś pastylki, żeby ci przeszło i musisz płukać to gardło i tak dalej. No ale po dwóch tygodniach przyjdziesz znowu i znowu cię boli to gardło i ty znowu musisz tam coś wziąć. Ale jak pójdziesz do dobrego lekarza, to on się zastanowi, co jest przyczyną tego bolącego gardła i może wyśle cię do alergologa, żebyś przebadał się, czy przypadkiem nie masz alergii na coś. Więc zastanawiam się, na ile to, że czujemy ból w różnych częściach ciała, tego, czyli kościoła, dotyczący tych kobiet, czy to jest tak naprawdę przyczyna, czy skutek jakichś innych rzeczy. I gdzie tak naprawdę powinniśmy położyć akcent tej całej sytuacji i czy to, co tam było mówione, to jest to, co jakby boli większą ilość osób, czy to są jednostki, dlaczego przez 1900 lat nikt sobie nie zadawał takich pytań, okay, a od 100 lat sobie zadajemy.
Okej, okay, bo słuchacze tego nie widzą, ale o tym warto powiedzieć, będzie bardzo merytorycznie, dlatego że Bogdan faktycznie to przemyślał. Wy nie możecie tego zobaczyć, ale tutaj na stole dookoła nas leży chyba z 10 kartek, które naszykował Bogdan, więc Bogdan mów po prostu. No ja dzisiaj będę tylko takim wyłącznie tłem. To zadawał pytanie, jak ktoś mi zaciekawi, ale...
Jak będę tylko ja mówił, to będzie trochę nudno, bo tak nie, trochę. Przynudzam, ale jedną z rzeczy, na którą się zastanawiałem w związku z tym, gdzie jest przyczyna, to jest to, na ile to jest kwestia tego, czy kobiety mogą nauczać, czy nie, a na ile kwestia tego, jak czujemy się dobrze sami ze sobą, jak czujemy się wartościowi na przykład. Wyobraźcie sobie taką sytuację, mamy takie fajne szklanki, ale ja sobie wyobraziłem taki kieliszek i talerz, który kupiłem w sklepie i za każdy z nich zapłaciłem 15 zł. I przychodzą przyjaciele, siadamy, do tego kieliszka leję wino, do tego na ten talerz kładę oczywiście roladę, do tego kluski śląskiej, mudrokapusta. I czy...
Typowe śląskie danie.
Typowe śląskie. I do tego jeszcze kista piwa, żeby było... Więc mam to wino zamiast piwa i mam to jedzenie i tak mówię. Ale to jest nie fair wobec tego kieliszka, że ja jem z talerza te rzeczy. Powinienem to zamienić, żeby było porówno. Żeby każdy z nich... Więc na następny raz próbuję wcisnąć do tego kieliszka tą roladę, ona tam nie za bardzo, i próbuję ją ciąć i nie idzie, bo to oczywiście kieliszek od wina, on ma trochę przestrzeni do tego, żeby tam wejść tymi sztućcami, ale jest ciężko, ale najgorzej to pije się wino z talerza, przechylasz go i cały jesteś mokry i czerwony, bo to do wołowiny czerwone wino jest niezbędne, więc dlaczego myślimy, że kieliszek nie może się cieszyć z tego, że jest kieliszkiem, a talerz jest talerzem? One leżą w tej samej szafie, kupione w tym samym sklepie, używane przy tych samych okazjach, myte w tym samym zlewie, przez tą samą osobę. Wszystko jest tak samo, tylko przeznaczone jest dla jednego i drugiego. Obie te części zestawy stołowej są równie wartościowe i są potrzebne, tylko do różnych rzeczy. Mhm. I czy przypadkiem nas nie jest, z nami nie jest tak samo? I teraz mamy te talerze, które mówią, ja chcę robić to, i mamy te kieliszki, które mówią, ja nie chcę robić tamtego. Tak naprawdę pytanie jest, czy czujesz się wartościowy jako mężczyzna i jako kobieta tak samo? Czy wiesz, że w oczach Boga jesteś taki sam, dokładnie? Ale to nie znaczy, że jesteś z tego samego, z tej samej rzeczy zrobiony. Dla przykładu, jak sięgniemy do Księgi Rodzaju, tam pisze, że stworzył Bóg mężczyznę z prochu ziemi, a kobietę jest troszeczkę inaczej. On ją stworzył z żebra, które wyjął z człowieka i potem prawdopodobnie z czegoś innego albo z prochu dalej ukształtował kobietę. Więc jesteśmy inaczej stworzeni. Kieliszek jest ze szkła, talerz jest z jakiejś porcelany, porcelitu lub czegoś innego, ale chociaż jesteśmy inaczej stworzeni, jesteśmy tak samo wartościowi w oczach Boga. Nie ma tak, że ja jestem trochę gorszy od Beaty albo od Beci, a Becia jest lepsza ode mnie. Mhm. Tu Bóg mówi, że stworzył człowieka na obraz swój jako kobietę i mężczyznę stworzył ich. Więc w Bożym planie od samego początku było tak, że jesteśmy równi, jesteśmy tak samo wartościowi. Nie musimy walczyć o to, żeby udowodnić innym, też jestem coś wart. Z drugiej strony jesteśmy różni.
No dobra, ale te różnice są jakąś przeszkodą?
Te różnice są najpiękniejszą rzeczą, bo gdybyśmy cały czas jedli z talerzy i pili, albo cały czas jedli z kieliszków, to bardzo szybko by okazało się, że no, nie funkcjonuje to za dobrze. Nie umiemy i wymyślalibyśmy inne rodzaje zestawy stołowej, które odpowiadałyby na potrzeby, które są. Tak samo Bóg, kiedy stwarzał różne osoby, przygotował je na te potrzeby, na jakie natrafią w swoim życiu, na te sytuacje, które dla nich przygotował, te dobre czyny i przygotował inaczej.
No dobra, no ale teraz kobiety, wiesz, chodzą w spodniach. No trochę się tak pozmieniało, nie? Wiesz, kiedyś faktycznie, to w sumie dobre porównanie, nie? Kobieta jako, zakładam, że to jest kieliszek, kobieta jako kieliszek, facet wcina roladę z talerza, tak? Kobieta jako kieliszek, długie, fajne nogi, potem jakieś kształty, więc to okej, jakoś mi się tak kojarzy. Tylko wiesz, no teraz masz kobietę w spodniach, tak? Która powoli zaczyna wyglądać jak talerz. Masz gender, masz wszystko tak naprawdę sprowadzone do człowieka, nie ma już podziału, nie? Co ty myślisz? Z czego to się bierze?
Trudno jest powiedzieć, ale może właśnie bierze się stąd, że nie czujemy się dobrze we własnej skórze. Eksperymentujemy, bo ktoś nam powiedział i ciągle powtarza, taki jaki jesteś, to może to nie jesteś ty, może to jest ktoś inny. Kiedy bierzemy zwycięzcę Eurowizji na tapetę, on się ubiera inaczej niż mężczyzna.
W ogóle dzisiaj wygląda, że kobieta byś się ogolił.
Ja mam brodę i...
Dlatego mówię, żebyś wierzył,
że tak,
kobieta.
Teraz złapałem. No, trochę się zmienia kobieta z brodą. Ale kiedy popatrzymy na to głębiej, kiedy postawisz obok siebie mężczyznę i kobietę i oni są nadzy, to wystarczy spojrzeć i widzisz różnicę. jeżeli no nie tak. widzisz różnicy, to coś jest z tobą nie tak. Więc dla dzieci to żaden problem. Podejrzewam, że wy również bawiliście się jak w doktora, jak byliście mali i tam sprawdzaliście, jak to wygląda. Widzieliście, że te dziewczynki się jednak różnią. Ale potem rośniemy i widzimy, że tych różnic jest więcej. Kiedy spojrzymy na przykład, są różnice psychiczne pomiędzy mężczyznami i kobietami. One nie są 100% populacji, ale to jest statystyka, która pokazuje na większość populacji. Więc mężczyźni lepiej myślą abstrakcyjnie, mają lepszą wyobraźnię przestrzenną, bardziej porządkują, potrzebują takich szufladek, mają silne motywacje do robienia czegoś, koncentrują się na głównych informacjach, są skłonni do podejmowania ryzyka, na przykład wystąpienia w odwyku, koncentrują się na celu, nie na relacjach, są pragmatyczni, nie zastanawiają się za bardzo nad uczuciami, ważne dla nich są zadania, zauważają czerwony i szybko podejmują decyzje. Jeżeli chodzi o kobiety, to one generalnie, nie zawsze, ale szybciej i lepiej mówią, lepiej słyszą, bardzo łatwo uczą się gramatyki, języków obcych, zapamiętują nazwiska i twarze. Ja pamiętam taką sytuację na jednym z festiwali. Podeszłem do kafejki i kobieta, która mnie obsługiwała, mówi: cześć Bogdan. I ja tak trochę speszony, bo nie wiem, z kim mam do czynienia, mówię cześć i rozmawiamy. Ona ze mną rozmawia z takim starym znajomym, nie? I pytam tam jakieś rzeczy, ja staram się odpowiadać i ciągle przeszukuję moją pamięć, kim jest ta osoba, kim jest ta osoba. I w końcu odbieram te kawy, idę usiąść do mojej żony i pytam ją: przepraszam, czy widzisz tą kobietę, która tam obsługuje w tej kafejce? Czy mogłabyś mi powiedzieć, kto to jest? Bo nie mam pojęcia. Mówię: Bogdan, ale nawet nie żartuj. Ja mówię: no naprawdę, Joe, nie mam pojęcia. Bogdan, nie żartuj, to jest żona twojego przyjaciela. Nie? I w tym momencie klapki się potwierały i nie mam pamięci do nazwisk i do twarzy. Spotykam kogoś, ktoś mówi, że spędził ze mną mnóstwo czasu, a ja się zastanawiam, kurde, kto to jest? Kobiety lepiej współodczuwają, są bardziej wrażliwe, zapamiętują szczegóły, wiedzą, gdzie coś leży. Ja gdzieś coś rzucę i ja nie pamiętam, ale pytam moją żonę: słuchaj, a nie widziałeś telefonu, portfela albo klucza? No, no tam leży, nie? Po prostu sięgnij. Kiedyś szukaliśmy dzisiaj
pozytywnych... Telefon jest daleko, wiesz, parę kilometrów i trzeba skręcić prawo, lewo, to już jest gorzej.
Nie? To jest gorzej. Ale wyobraź sobie taką sytuację, że kiedyś jedni z naszych przyjaciół przygotowali taką gazetę, nazywała się Pozytyw, i wyszedł taki próbny numer. I bardzo chciałem dzisiaj do niego dotrzeć, bo jedna rzecz mi się tam bardzo podobała, jeden taki cykl zdjęciowy, więc pytam moją żonę: słuchaj, to było gdzieś tak, nie wiem, 6-7 lat temu, w każdym razie dawno, gdzie może leżeć ten próbny numer Pozytywu, nie? I ona myśli, wiesz co, za biurkiem są takie szuflady, w tych szufladach leżą takie ten i spójrz tam, prawdopodobnie tam leży. Słuchaj, bingo. Nigdy bym nie podejrzewał, że takie coś jest możliwe, ale kobiety tak mają. One się koncentrują na relacjach, na uczuciach, są intuicyjne i czasami czegoś nie wiedzą, ale zrobią coś tak, że to jest coś niesamowitego.
Działanie.
I zauważają niebieski bardziej. To są różnice psychiczne, które mamy. Fizycznych, tych, których nie widać na zewnątrz, kobiety mają lepszy smak.
Ciekawe, bo podobno mężczyźni są lepszymi kucharzami.
Dlatego, że ich smak się zmienia w miarę w trakcie miesiąca.
Właśnie to podejrzewałem. Czyli jak trafiasz do restauracji przed miesiączką kucharza, kucharki...
Prawdopodobnie tak. On będzie, nie będzie mniej smaczny, on będzie inaczej ugotowany. Nie ma powtarzalności. Kiedy mężczyzna coś robi, przygotowuje posiłek i idziesz tam czwarty czy piąty raz i bierzesz gulasz, to on zawsze jest tak samo doprawiony. On zawsze będzie smakował tak. Jak ci raz smakował, to ci będzie smakował. Jeżeli przyjdziesz do kobiety i spróbujesz następnym razem, on będzie troszeczkę inny.
Może to tak, patrz, bo ja mam takie swoje jakieś ulubione dania, robię je i podaję mojej Natalii te samo identycznie zrobione danie i ona mówi, że jej smakuje raz, a raz mówi, że jej nie smakuje. Ja nie mam pojęcia dlaczego, nie? Chyba już się domyślam.
A jak będzie w ciąży, to jeszcze będziesz biegał po
truskawki ze śledzi.
Po szynkę w puszce albo po coś innego. Kobiety też mają większą pobudliwość dotykową, one są dotykowcami, bardziej lubią, żeby je trzymać za rękę. Mężczyźni też mają taką skłonność do walki o hierarchię. Jak jest gimnazjum albo liceum, to w dwa tygodnie w wiadomo, kto za kim jest w hierarchii, jeżeli chodzi o chłopaków. U dziewczyn to się przez cały rok miesza. Dziewczyny, które były liderkami, przestają nimi być, inne stają się. Ale jeżeli chodzi o chłopaków, to na całą szkołę w pierwszych dwóch tygodniach oni ustalają hierarchię i nic się nie zmienia. Kto jest silny, kto tu rządzi, a kto nie. Więc my lubimy to, wiedzieć, kto jest przed nami, kto jest za nami. Lubimy współzawodniczyć. Dla nas świat składa się z przedmiotów. Lubimy być samodzielni, lubimy być samotni, lubimy gdzieś pójść i jesteśmy tylko sami. Jesteśmy, nasze zainteresowanie głównie to teoria, ekonomia, polityka. Pytanie, które zadajemy, to czy mnie szanujesz, czy to, co robię, jest właściwe. Jeżeli chodzi o kobiety, to one łatwo budują kontakt duchowy z innymi, one lubią współpracę, współudział, harmonię, lubią pracować w grupie i pytanie, które zadają, to czy mnie lubisz. To jest inne pytanie, zdecydowanie. I kiedy mamy mężczyznę i kobietę i potem włożymy je w kościół, to zobaczymy, że w relacjach w kościele oni będą się inaczej zachowywać. Dlatego, że są różni. I to jest piękne. My będziemy parli do przodu, zadeptując innych, a kobiety będą ich pocieszać i zadawać nam pytanie, dlaczego to robisz? Przecież on cierpi, jemu jest trudno. I te różnice są piękne. Kiedyś jest taki film Ryż PRL, taki ma tytuł, to jest dokument, trwa 30 minut, w każdym razie opowiada o takim jednostce badawczej w Polsce, gdzie naukowcy próbowali w latach 48-53 próbowali ryż w Polsce zasadzić.
Ryż w Polsce?
Tak. Dlaczego mielibyśmy kupować ryż za jakieś dewizy i w ogóle od tych wstępnych kapitalistów, krwiopijców? My tu sami posadzimy ryż, gdzieś to w Polsce były te uprawy. I normalnie zbiera się z ryżu w zależności od tego, w jakim rejonie. Z kilograma ryżu możesz uzyskać bardzo... 10 kilogramów ryżu możesz uzyskać od 250 do 800 kilogramów ryżu. Słuchaj, siejesz 10 kilogramów, a zbierasz 250. Taka jest efektywność. Więc to jest bardzo super, nie? A w Polsce jaka była efektywność? Z 10 kilogramów.
Obstawiam, że 30.
Kilogram. Więc Bóg zaplanował, że ten ryż będzie świetnie rósł w pewnych częściach świata, a w innych częściach świata będzie
pszenica.
Bo ryż
chyba w ogóle rośnie na Bagdad z tego, co ja
się na takim
mówiłem.
Podmokłym terenie potrzebuje dużo wody. A w pewnych częściach świata będą dobrze rosły ziemniaki, a w innych częściach świata pszenica i tak dalej. Każdy z nas ma coś, co w jego części świata Bóg przeznaczył, z czego możemy się żywić. A mówimy, nie, popatrz, ten ryż jest taki biały i w ogóle on jest taki fajny i my chcemy tamto. Ten, my tu mamy, ale on nie jest za dobry. My chcemy tamto. Oni z kolei mówią, a jakbyśmy tak pszenicę mogli siać. O, to byłoby coś. Ty zobacz, jak ci Amerykanie rosną wysoko i tak dalej. Są tacy wielcy, a my tacy niscy, 1,60 m. I ci Azjaci mówią, my chcemy tamto, a my chcemy to. I zamiast cieszyć się tą różnorodnością, którą Bóg dał, mężczyznom i kobietom, Azjatom i Europejczykom, to my mówimy, weźmy tamto. Chcemy być jak tamci. Wracając do Azjatów, jest jeszcze jedna rzecz. U Azjatów jest tak, że oni pragną unifikacji. Wszyscy mają wyglądać tak samo. Na przykład mają takie same mundurki. Dlatego szukałem tego pozytywu, bo przypomniało mi się, że tam była taka seria zdjęć, nazywa się School Days, takiej Tomoko Sawady, Japonki, która w odpowiedzi na tą unifikację postanowiła zrobić cykl zdjęć artystycznych. Te zdjęcia wyglądają tak, jak zdjęcia klasy w szkole. Nauczycielka, 40 uczennic i one wszystkie wyglądają tak samo, mają te same uniformy. Natomiast ta artystka Tomoko wcieliła się w postać każdej z tych dziewczyn. Ona się dała 41 razy sfotografować, za każdym razem inaczej się uczesała, inaczej spięła włosy, troszeczkę skróciła spódnicę, wydłużyła, żeby pokazać ten indywidualizm. I kiedy patrzysz na tą klasę, widzisz, że tam jest 40 osób plus nauczycielka, ale to wszystko jest ta sama artystka. Ona próbowała przekazać to, że jesteśmy różni, wbrew systemowi. A my w Europie staramy się przekonać ludzi, jesteście tacy sami. ubierajcie się tak samo, noście te same bluzki, noście te same spodnie,
ale ludzie chcą być
włosy i tak dalej.
Zobacz, kobiety, wiesz, jak idą na Sylwestra, nie? Jak przyjdzie jeszcze jedna kobieta w tej samej sukience, to jest najgorsze, co by się jej mogło przydarzyć. Chyba nie ma gorszego scenariusza, nie? Tak samo ja na przykład wiem, że mężczyźni na przykład oklejają samochody, nie? Oklejają jakieś naklejki, kupują jakąś część, zmieniają felgi, żeby tylko i to auto było inne od innego na przykład Forda, nie? Żeby to nie było takie samo.
No.
Więc dążymy chyba jednak faktycznie do jakiejś takiej personalizacji.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony chyba Beata, ale mogę się mylić, jeżeli się mylę, to słychać moje uderzenia w piersi i przepraszam za nadinterpretację, ale wydawało mi się, że to w jej liście był ten fragment z listu do Galatów Pawła, że w Chrystusie nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Mhm. Wszyscy jesteśmy tacy sami, w związku z tym możemy robić te same rzeczy. Jesteśmy zunifikowani jakby w Chrystusie.
No, daleko idący wniosek, ale ciekawe, jak to bronić.
Na tej podstawie, używając tego argumentu, próbuje się uzasadnić, że kobiety mogą nauczać w Kościele, bo są tacy sami jak mężczyźni. W Chrystusie nie ma już różnicy. Ta różnica była kiedyś, ale teraz już nie ma różnicy. Natomiast ten fragment wyrwany z kontekstu tak brzmi. Całość tego fragmentu mówi o zupełnie innej sprawie, bo wszyscy, którzy... Przeczytam werset wcześniej i werset później. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Kwestia jest obietnicy i bycia potomkami Abrahama w tym fragmencie, a nie jest kwestia tego, co mamy robić w Kościele. Ten fragment wyrwany z kontekstu ma uzasadniać coś, ale nie pokazuje na unifikację. Pokazuje, że jesteśmy różni, ale w Chrystusie mamy tą samą pozycję, tą samą wartość. Nie oznacza to, że Żyd odrósł mu na pletek, a Grek się obrzezał, a nie oznacza też tego, że niewolnik może gdziekolwiek pójść, bo jest tak jak wolny. Nie mógł pójść. Jego Pan ciągle był jego Panem. W Chrystusie był synem obietnicy, ale nadal musiał pracować na tym polu. Nie oznacza, że kobieta i mężczyzna są tacy sami, są nadal różni. Oznacza tylko, że w Chrystusie wszyscy jesteśmy spadkobiercami tej obietnicy.
Myślałem, że będziesz tego bronił, już tak mówię. Ciekawe.
Nie.
Dobra.
To jest, okay. to jest
to, co Beatka zacytowała.
Wracając do tego, będąc tymi samymi synami obietnicy, te różnice powodują, że my możemy robić różne rzeczy i to jest piękne, to jest wspaniałe. Wyobraź sobie tego niewolnika, który stara się teraz być jak najlepszym niewolnikiem i robić dla Pana tak, jak dla Chrystusa. Wolny tak nie może. Wyobraź sobie teraz tą kobietę, która może wyrażać tą swoją obietnicę i wiarę również w sposób, który Bóg dla niej przeznaczył w danym momencie. I myślę, że taką najważniejszą rzeczą to jest odkryć to, kim Bóg chciałby, żebyśmy byli. Nie zastanawiać się, czy on ma lepiej, czy tamten ma lepiej, tylko zadać sobie pytanie, czego chce Bóg dla mnie.
No dobra, Bogdan, ale fajnie mówisz, ale jednak skądś się bierze ta chęć nauczania kobiet, tak? To na pewno nie jest bez przyczyny.
Tak.
Ja ale... mam swoją teorię, jeszcze powiedziałam o niej w wieczorach odwykowych, ale jestem ciekaw, co ty o tym powiesz, bo no jest moim zdaniem jakaś przyczyna tego, nie?
My jesteśmy winni, faceci są winni, zdecydowanie. Znowu biję się w piersi, bo ja jestem winny. Przez wiele lat mężczyźni zamiast cieszyć się tymi różnicami i honorować kobiety tak, jak powinny być uhonorowane za swoją ciężką pracę, za zadania, które robi, powinno im być dziękowane za tą pracę, którą wykonują. My mówiliśmy, ta praca jest mniej ważna, ona jest mniej istotna. Nadawaliśmy, chcieliśmy się dowartościować i tej wartości nie mieliśmy w Jezusie, więc mówiliśmy, o, to nasza praca, kiedy my przynosimy pieniądze do domu i tak dalej.
Wiesz co, czekaj, ja nawet pamiętam, u mnie, w moim domu rodziny było tak zawsze, że moja mama była nauczycielką, potem poszła na wychowawcze i pamiętam sytuację, kiedy moja mama robiła w domu jakiś obiad, wiesz, zajmowała się na nim, przychodził mój ojciec i wiesz, walnął wszystko, wiesz, byle jak, nie, nic jej nie pomagał w domu. No i ona mówiła, no ale ej, ja też pracowałam, nie? No co ty pracowałeś, zajmowałaś się dziećmi, nie? kiedy mój ojciec wychodził i widziałam, ile obowiązków ma moja mama, widziałam, że to jest naprawdę praca, nie? Mm. Też na początku miałam takie, wiesz, skojarzenie, że co to tak naprawdę jest, nie? Zrobić obiad, zająć się dziećmi, ale to jest praca. Mm.
Ja też tak myślałem, przyznaję się. No. Jak byłem młodym mężem, to miałem pod bardzo podobne sytuacje, dopóki moja żona nie musiała dokończyć czegoś w ramach swojej pracy zawodowej, a ja na pół roku poszedłem na urlop wychowawczy, żeby być z dzieckiem i planowałem sobie ten dzień, że obudzę się o 11, zjem coś, potem sobie poczytam.
Planowałeś, dziecko planowało
tak,
inaczej.
Tak, ale dziecko planowało zupełnie inaczej. Jak moja żona wróciła do domu, to chciałem tylko oddać dziecko i powiedzieć, teraz ty się zajmujesz, ale ona przyjmuje mówi tak, ale ja właśnie wróciłam z pracy, jestem zmęczona, a ty nic nie robiłeś, ty byłeś w domu. O, i ona to powiedziała z uśmiechem, bo ja tak mówiłem i częściej myślałem niż mówiłem, ale ona to odbierała i wtedy zobaczyłem, jak ciężką pracę wykonuje. I my nie doceniamy tej pracy, nie doceniamy kobiet, dowartościowujemy się często nimi, poniżając je. W efekcie
one nie chcą wykonywać tych zadań.
Nie chcą wykonywać tych zadań. W dodatku ten męski szowinizm zrodził tak naprawdę feminizm, który był odpowiedzią bardzo taką silną na to poczucie niesprawiedliwości, bo ono prawdziwie było. Mężczyźni się zachowywali absolutnie niewłaściwie i każde niewłaściwe zachowanie budzi gniew i chęć rewanżu, wyrównania rachunków. I to było bardzo trudne. Ten jeden facet nazwał to taki gniew świętym niezadowoleniem i myślę, że to, co na początku się zrodziło, to było takie święte niezadowolenie z tego, że ten Boży plan, że jesteśmy tak samo wartościowi, został przez mężczyzn rozwalony i my mówiliśmy, my jesteśmy wartościowi, a wy nie jesteście i to nie była prawda i to zrodziło wiele
często
konfliktów.
Często właśnie jak ludzie oceniają Boga, nie? Że Bóg właśnie zsuwa kobiety jakby na drugi plan, wiesz, i oceniają Boga przez pryzmat zachowania ludzi, nie? I odtrącają to, czytają Stary Testament i bardzo często się z tym spotykam, że no tak, no ale Bóg tam nie szanował kobiet, bo mamy takie wyobrażenie, wiesz, tego, że kobieta na przykład jest podległa mężowi, nie, to od razu buduje się takie wyobrażenie, ej, to jest nie fair, nie, to jest niesprawiedliwe, bo facet bierze, wiesz, przywilej, nie, przywilej, czyli ja mówię tak i ty powinnaś to zrobić, nie, ja rządzę, ale też nie bierze odpowiedzialności zupełnie, nie, bo władza to też odpowiedzialność, to tak jak dzisiaj mamy władzę, nie, przecież bardzo łatwo dostać się do rządu, na przykład rozdysponować czyjeś pieniądze. Tak naprawdę pieniądze, które ma rząd, to są pieniądze przecież obywateli, nie? Przecież to jest bardzo proste dysponować cudzymi środkami. To jest identyczna sytuacja, moim zdaniem. Rząd powinien kochać obywateli, nie? W takim sensie, że powinien robić wszystko, żeby im było dobrze. Powinien podejmować trudne decyzje, bo on jest odpowiedzialny, ale powinien je podejmować tak, żeby one były ostatecznie dobre dla obywateli. Tak samo mąż powinien podejmować dobre, czasami trudne decyzje, nieprzyjemne, nie? A facet chciałby podejmować te przyjemne decyzje typu zrób to, to i to. Wiesz, bronić od podejmowania trudnych decyzji, bo one są niewygodne i przerzuca to na kobietę. Nie? Ja się wcale nie dziwię, że one są wkurzone. To jest feminizm właśnie, z tego się wzięło moim zdaniem. I chęć do równania po tym mężczyzną, nie? Typu kobieta górnik, kobieta strażak, gdzie one kompletnie się do tego nie nadają. No taka jest prawda, kobieta nie jest w stanie na przykład, wiesz, pracować 8 godzin na szychcie. No, to jest nierealne. Mhm. Tak ja to widzę. Ale mów, co tam przygotowało?
Nie tylko to, że chciała dorównać mężczyźnie, ale pojawił się, zawsze się pojawia, że jeżeli właściwa pozycja to jest na przykład zero i coś przechylimy w lewo, to w efekcie tej siły przechylenia to wahadło przesunie się w prawo. W związku z tym już nawet nie chodzi w tej chwili o to, żeby dorównać mężczyznę.
Czyli jak miałeś 0, było 1, to teraz jest minus 1.
Tak, tak. Tylko chodzi o to, żeby pokazać mężczyznom, my nie jesteśmy gorsze i odwdzięczyć się i jesteśmy lepsze. Więc czasami tak jest, nie zawsze, ale czasami tak jest. Co ciekawe, kiedy był na samym początku ruch feminizmu, miał taki początek, że to był ruch sufrażystek i one chodziło o to, żeby kobiety mogły pracować zawodowo, mogły zarabiać i być niezależne. Jednym z ich haseł było, nikt nie będzie nam dyktował. I potem te sufrażystki zostały zatrudnione w większości jako maszynistki, którym jakiś facet dyktował, co mają napisać na piśmie. do takiego banku czy takiego urzędu i tak dalej, więc jednak ktoś im dyktował. Ta wolność nie przyjdzie z tym, że czy niezależność, czy wartość nie przychodzi z tym, ile zarabiasz i czy pracujesz, dlatego że kobieta nie realizuje się w większości w pracy. Jest pewna grupa kobiet, która się będzie realizować w pracy, ale kiedy zobaczymy, jakie są kobiety, zobaczymy, że to się lepiej czują w relacjach niż w pracy. My jesteśmy zadaniowcami, my mężczyźni realizujemy się w pracy. Dostaliśmy pracę, zanim pojawiła się kobieta i pracowaliśmy. I gdyby Bóg nam nie powiedział, że mamy ponazywać te zwierzęta, to nie wiedzielibyśmy w ogóle, że potrzebujemy kobiety, tylko zobaczyliśmy, ty, słoń ma słonicę, ten knur ma maciorę, nie? A ja nie mam nikogo. Dopiero wtedy zauważyliśmy ten brak, że brakuje nam kogoś, brakuje nam odpowiedniej pomocy. Wcześniej pracował facet i w ogóle nie zdawał sobie sprawy. Dopiero Bóg mu przez danie nowego zadania ponazywaj zwierzęcia uświadomił tą potrzebę, którą facet miał. Więc mamy tą potrzebę i teraz to panowanie nad mężczyzną lub dorównanie mężczyzn oznacza dla wielu kobiet bycie takim jak mężczyzna w różnych aspektach. Jednym z aspektów jest to, czy mogę być strażakiem, czy mogę być górnikiem, czy mogę być prezesem zarządu, czy mogę być tym i czy mogę być nauczycielem. I tu dochodzimy do pytania, czym jest nauczyciel. Jaka była w końcu definicja, kim jest nauczyciel?
Nie, ja mogę powiedzieć, jaka jest moja.
Dawaj.
Nauczyciel jest wtedy, kiedy inni uważają cię za autorytet i się zaczynają o ciebie uczyć. Ty to wiesz. I stajesz się nauczycielem i powinni zacząć sobie... Wiesz, to zależy od twojej mądrości, nie? Bo możesz być nauczycielem nieświadomie. Czy jesteś wtedy zwolniony z odpowiedzialności? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Jeżeli jesteś mądry i dostrzegasz to, że ludzie zaczynają cię traktować jako autorytet, to powinny się zastanowić, jak pomagać tym ludziom, nie? Co im mówić. Na przykład ja jestem programistą teraz, nie? Ja się uczę, jestem na etapie cały czas nauki, jestem jeszcze łosiem w tej dziedzinie i wiesz, i spotykałem różnych nauczycieli na mojej drodze. I są nauczyciele, którzy mają przeogromnie dużo wiedzy i nie umiem tej wiedzy przekazać, są kiepscy nauczyciele. Są nauczyciele, którzy mogą mieć tej wiedzy mniej, ale potrafią ją świetnie przekazać. Są też tacy, które w ogóle nie myślą o swoim uczniu, nie? Tylko po prostu zarzucają go informacjami, które są kompletnie niepotrzebne, albo wręcz mogą mu zaszkodzić. Więc moim zdaniem moja definicja nauczyciela, bo tutaj nikt się z moich kolegów programistów nie powołuje, że jest nauczycielem, nie jestem nauczycielem. Nie? Nikt tutaj nie przychodzi i mówi, ej, jestem nauczycielem. Tylko ja do nich przychodzę z pytaniem, jako osoba, która czegoś nie wie i oni mi tej odpowiedzi udzielają i wiedzą, że ja się uczę. Skoro do nich przychodzę i zadaję pytanie, to kim oni są? No moim zdaniem są nauczycielami, nie? Czyli ja do tego pochodzę zdroworozsądkowo, tak, że nauczycielem no nie jest ta osoba, która ma papier, tylko ta, która faktycznie uczy. To jest moja definicja nauczyciela. Chyba tak po przemyśleniu, po tym wszystkim, to jest moja definicja. Czyli dużo się w sumie nie zmieniła, dalej ją podtrzymuję, nie?
Słownik języka polskiego, PWN, mówi. Czym jest uczenie? Uczyć to przekazywać komuś określone wiadomości, wiedzę, umiejętności. Uczyć to wdrażać kogoś w coś, ćwiczyć w czymś lub ułatwiać poznanie czegoś, pomagać w rozwoju. Ale uczyć też to być nauczycielem. Bycie nauczycielem z kolei, nauczyciel to osoba trudniąca się uczeniem kogoś lub nauczyciel to czynnik kształtujący czyjąś świadomość, regulujący czyjeś postępowanie.
Czyli jest... No i tutaj patrz, trochę ta definicja się różni, nie? Bo tutaj mówią, że nauczyciel, to co pierwsze przeczytałeś, to jakby jest zdefiniowany nauczyciel, nie? Że on jest, jakby to jest jego zawód, a drugi to, że ma taką świadomość. Nie? Ludzie często mogą nawet nie mieć świadomości, że są nauczycielami, tak jak moi koledzy z pracy. To są moi nauczyciele, to są cenne źródła mojej informacji. Oni przez nieświadomość, tak, bo gdyby mieli świadomość, to tak naprawdę inaczej by spojrzeli na informacje, które im przekazują. Na przykład by stwierdzili, że przekażemy cię w innej kolejności. Albo na przykład to ci nie jest potrzebne, na to stracisz za dużo czasu. Nie? Wiesz, o co chodzi.
Ale może...
Czyli to nie jest do końca sprecyzowane. Jeszcze jest jeden typ nauczyciela, którego nie ma w definicji słownikowej. To jest osoba, która nie ma świadomości, że jest nauczycielem. A jest.
Jeżeli kształtuje czyjąś świadomość, to nie musi być tego świadoma, a być nauczycielem. Natomiast tu ciekawe jest to rozgraniczenie pomiędzy uczyć a nauczyciel. Kiedy zastanawiałem się nad tym, na czym polega to rozgraniczenie, Czemu to jest nauczyciel, a nie na przykład uczyciel? Bo od uczenia, od czasownika. Tylko nauczyciel, że to jest coś formalnego. Że uczyć to jest absolutnie nieformalne. Dokonuje się w każdej rzeczywistości. Ty uczysz się od swoich kolegów, koledzy uczą się od siebie, ja uczę się od ciebie, dzieci uczą się ode mnie, ja uczę się od dzieci. Na przykład słowo oksymoron nauczyłem się od mojej córki, która mi tak wierciła dziurę w brzuchu, aż oksymoron mi się wbił w głowę i wiem dzisiaj, że ładna pogoda i Bałtyk to jest oksymoron. Ale w rzeczywistości tym, który, kogo nazywamy nauczycielem, to jest coś, co jest poza rodziną i coś, co i jest to ktoś, komu jakby dajemy, kto ma uczniów, kto uczy, czyli jest ktoś, kto go słucha, jest to on, który naucza.
Wiesz co, to
i mający wpływ, mający wpływ i mało tego, to jest ktoś, kto nie tylko ludzie go słuchają, ale też jakby reagują na to, czyli jest jakiś element, że ludzie wprowadzają to w życie, zaczynają to stosować. Jeżeli to jest tylko teoria, to on tylko uczy.
Jak myślę sobie gościa, który uczy, a nie... Tak, na przykład mój kolega z pracy, kim jest? Nie jest nauczycielem?
On cię po prostu uczy. I uczycie się na
można by sprowadzić tę definicję. Patrz, i tym jest właśnie odwyk. I to właśnie teraz ja redefiniuję swoją opinię, swoją definicję i kupuję to. Wprowadzam nowe słowo uczyciel do mojego słownika. No moi koledzy są uczycielami, nie?
Tak.
Czyli osobami, od których czerpię doświadczenia, ale nie mają fachu. Nie są świadome tego może do końca?
Nie są świadome i nie jest to ich celem. Może dla nauczyciela celem jest to, że...
Cel na, żebyś się nauczył.
I żeby cię zmienić.
Tak.
I żeby cię zmienić, żeby to nie tylko była wiedza, ale żebyś ty mógł zmienić. Ale w sensie biblijnym to ma jeszcze głębszy kontekst, dlatego że w sensie biblijnym nauczyciel, słowo nauczyciel, niesie ze sobą bardzo dużo konsekwencji.
A czekaj, wiem, że ci rozbijam trochę, ale to nie szkoła ci. Rabbi. Jakbyś, do czego byś go przyłączył?
Po pierwsze, Pan Jezus powiedział, że nie mamy nikogo już nie nazywać rabbi, bo mamy jednego rabbi.
Jak to pogodzi dobrze z tym, że są nauczyciele w kościele i Biblia o tym mówi?
Bo rabbi to nie nauczyciel.
Mistrz?
Rabbi to jest, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest tutor. Takie brytyjskie sformułowanie, które to nie jest nawet mentor, tylko jeszcze coś głębiej. To jest tutor, ktoś, kto przekazuje wartości i na podstawie, na kogoś, na kim się wzorujesz i chcesz być taki jak on.
Idol?
Taki, coś w rodzaju idola, takiego wzoru. Jak rabini chodzili, to oni, i nadal tak jest w całej tej kulturze żydowskiej, ich uczniowie stają się upodobnić do nich i jak ten rabin umiera, to wybiera się spośród uczniów najbardziej podobnego do rabina, na kolejnego rabina. Nie tego, który jest samodzielny i tak dalej. Upodabniasz się. Ale Jezus powiedział, że On jest tym rabim jedynym, do którego mamy się upodabniać, więc nie masz być podobny do Huberta, Bogdana, Martina czy kogoś innego.
Czyli
masz być podobny
Martin
do Jezusa.
Rabbi, to musiałby chodzić rozczochrany, zapuścić brodę i nosić t-shirt Polak potrafi.
Nie do końca. Gdyby był rabim, to by przede wszystkim był na kursie kolizyjnym z Bogiem, bo Bóg powiedział,
wiesz, ja teraz
nie
masz. Porównanie, nie? No to, tak. No, ale
jest powiedziane, że nie będzie już rabim. Że mamy się wszyscy upodobniać do Jezusa. Na tym polega chrześcijaństwo, że upodabnia się do Jezusa i On jest jedynie rabim.
No masz, to ma sens, nie?
A my jesteśmy tylko nauczycielami, którzy jakby doprowadzamy ludzi do tego, żeby byli podobni do rabina. Bo, kwestia jest tłumaczenia, dojdziemy do tego, ponieważ my nie mamy takiego słowa jak tutor, mentor w naszym słowniku, więc użyliśmy słowa, które jakby było najbliższe znaczeniowo, to było nauczyciel. Więc kiedy Jezus mówi, że nie pozwalajcie się nazywać nauczycielami, to nie mówi wcale o tym, żeby nie pozwalać się nauczyć nauczycielami, tylko nie pozwalajcie, aby nazywali was rabim, że mają się ludzie upodobnić do was, bo oni mają się upodobnić do mnie. Ja jestem wyjątkowy, bo ja jestem Synem Bożym i do mnie mają się upodobniać, nie do was. Nie stawajcie pomiędzy mną a tymi ludźmi. Nie czyńcie z siebie idoli, żeby mną stać i mówić: uuu, jejciu, jak ty jesteś super, Bogdan. Jesteś taki sam jak tam. On nie stawia się w tej sytuacji.
Ale ludzie tak robią. Wiesz, że tak jest.
Ale ludzie mogą robić tak, robią tak z pastorami, z liderami politycznymi.
Wina jest po drugiej stronie.
Z każdej strony. Nasza tendencja jest taka, że jak z kimś spędzasz dużo czasu, to on podobnie się do ciebie i nawet jak nie chcesz, możesz mu mówić: hej, nie upodobnij się do mnie. To za chwilę, wiesz, on zrobi coś takiego, że jesteś zdziwiony. Dam ci przykład. Miałem rodzinę do przewiezienia autem. Była nas czwórka i jeszcze dwójka teściów, którzy nie mieli samochodu. Potrzebowaliśmy sześcioosobowy samochód, więc kupiłem minivana. I uczyłem w tym czasie dwóch facetów. Jeden z nich miał jedno dziecko, właściwie to dwoje, a drugi też miał wtedy dwójkę. I oni mieli cztery osoby.
Nie gadasz, kupili wany.
Kupili wany. Słuchaj, niestety tak jest, że jeżeli uczymy się od kogoś, to przenosimy różne zdania, opinie i tak dalej. Więc to jest bardzo delikatna sprawa, jak kogoś uczysz, żeby pokazywać, jestem... No nie do końca. Zawsze staram się pamiętać o tym, żeby wspomnieć o tym. Zrobiłem tu błąd, tu zgrzeszyłem. No bo jak ludzie mnie znają bliżej, to wiedzą, że jak jestem, jak dużo błędów popełniam i jak muszę się zmieniać. Ale wracając do nauczyciela w sensie biblijnym...
Ale rabi fajnie, dzięki, że ten...
To nauczyciel w sensie biblijnym niesie sobą konsekwencje. Po pierwsze, poniesie surowszy wyrok. Więc jeżeli jesteś nauczycielem, ludzie uczą się od ciebie, to za swoje słowa, za swoje nauczanie poniesiesz surowszy wyrok, więc Duch Święty ci radzi, niech niewielu z was będzie nauczycielami w związku z tym. No. Inną konsekwencją jest to, że możesz dostać kasę.
Jak kasę?
No normalnie. Ten, który jest uczony, ma dostać kasę, ma dać kasę, to materialne rzeczy, które ma temu, który go uczy. Więc teraz, jeżeli rozliczymy się zaraz po tym, co jest, ale okay. Pomyśl to, nie? Jeżeli takie są konsekwencje tego, że ktoś jest nazwany nauczycielem i nim jest. Ludzie dają mu kasę.
Ej, jak chcecie, jak wam się podoba odcinek, zrobimy eksperyment. Jak wam się podoba, możecie przelać z dopiskiem na Bogdana. Okay? On się będzie bronił zaraz, ale
wolę na ten, ale inne wolę na Huberta, ale inne konsekwencje tego jest. Jeżeli Martin, Beata, Hubert prowadzą odwyk i ludzie im płacą, to są nauczycielami. Biorą pieniądze za to, że są.
Mi czasami przelano mi dwa razy na mikrofon, ale to nie na nowo.
Wydaje mi się, że w zeszłym miesiącu widziałem kilka wpłat na Huberta, więc Hubert się teraz broni. To nie było na żadną kamerę.
Jak nie?
Napisało dla Huberta, nie na kamerę. Więc Hubert wpadł w tym momencie w ten tryb, że jest nauczycielem i musi pilnować swoich słów, bo otrzyma surowszy wyrok.
Słuchajcie, ja się
Ale ten, kto będzie dobrze nauczał, to otrzyma mnóstwo nagród. A ten, kto uczy sprawiedliwości, będzie świecił jak gwiazda na niebie. Tak pisze.
Warto zaryzykować.
Tak, nagrody są ogromne, nie? No, ale nauczyciel ten biblijny, to on uczył Słowa Bożego, że on po prostu nauczał ludzi, jak rozumieć, interpretować i zastosować Słowo Boże. Więc jeżeli takie coś jest na odwyku, gdziekolwiek indziej, to jest. I teraz pytanie, czy uczenie, kobieta kiedy uczy dzieci, czy uczy inne kobiety, jak uczy Biblia, czy pomaga innym, czy to jest nauczanie, tak jak my je rozumiemy w Biblii, że to jest nauczanie o Słowie Bożym i tak dalej, i tak
nie
dalej.
Nie, to jest formalne, nie? Tak, nie jest, jest uczycielem. Kobieta jest uczycielem.
Może być uczycielem, ale dlaczego kobiety chcą być nauczycielami?
Nie wiem,
uczycielami, ale nauczycielami. I myślałem nad tym długo i na razie wpadłem na pięć takich powodów, pięć potrzeb, ale myślę, że ich jest więcej. Byłbym wdzięczny, jakbyście tam napisali.
Ja wieczorem odwykowy powiedziałem, nie? Brak jaja, ale u facetów, że im się nie chce, nie? Że nie ma dobrych nauczycieli, wiesz, po stronie męskiej, więc kobiety widzą brak. Wiesz, człowiek ogólnie jest taki, że jak widzi potrzebę, widzi lukę, to stara się zapełnić, nie? I kobiety, skoro widzą, że jest to na tak niskim poziomie, moim zdaniem w Polsce jest naprawdę bardzo mało dobrych nauczycieli, a gdyby nie internet, nie to, że może sobie to odsłuchać, nie? Z dowolnego miejsca, powielać, jakieś nie było takiej możliwości, no to tak naprawdę No pomyśl, co by było. Byś musiał jechać do dobrego nauczyciela z 200-300 km, nie?
Mhm. Albo sam
albo sam się dostać.
I to jest, to, no. to jest ciekawe, że wcale nam to nie pomaga, a może nawet przeszkadza, bo jak ja się porównuję z kilkoma, jak ich posłucham, to mówię, o, ja nie chcę nauczać, ponieważ nie dojdę nigdy do takiego poziomu. Jak no słucham ich, to mówię, o, nie, nie, to jest zbyt trudne dla mnie, bo... Ale oni przez lata ćwiczyli, teraz mają 40-60 lat i umieją to robić, a my nie próbujemy, bo jak my próbujemy, to boimy się, że nam to kiepsko wyjdzie. Więc na pewno to, te rzeczy, które, o które mówisz, ale podzieliłem te potrzeby na wewnętrzną, zewnętrzną, kulturową, związaną z naszym lenistwem facetów i jeszcze jedną z lenistwem liderów. Ta wewnętrzna potrzeba kobiet, że kobieta ma ogromne pragnienie i potrzebę zapewnienia sobie bezpieczeństwa i pierwsza z tych potrzeb to jest potrzeba tak wewnętrzna. Kobieta ma ogromną potrzebę i pragnienie zapewnienia sobie i swoim dzieciom bezpieczeństwa. Funkcjonowania w takim bezpiecznym otoczeniu, zwłaszcza bezpiecznym otoczeniu nieodpowiedzialnych mężczyzn, od ryzykanckich mężczyzn, i myśli, że jak będzie go nauczać, to go poskromi, powie mu, co on powinien robić, krok za krokiem i wtedy ona mogła się czuć bezpiecznie. Kobiety nie lubią naszych męskich cech, o których mówiłem wcześniej, siły, ryzyka, no braku stabilizacji i tak dalej. One chciałyby, żeby to mogło funkcjonować dzień za dniem w podobny sposób i główne tematy kobiet pastorów to są harmonia, równowaga, dobrobyt społeczny, uprzejmość, miłość, relacje, prawa mniejszości.
Nie, no czekaj, no ale kobiety jednak pociąga ich taka odwaga, wiesz, jakaś no trochę też ryzyko u mężczyzn.
Chyba... Z daleka tak, na filmie aha. tak, to jest bardzo fajnie. Jak przyjedzie rycerz na białym koniu i porwie ją gdzieś, to jest całkiem super. Ale w codzienności wyobraź sobie, że codziennie wracasz o innej godzinie, codziennie wychodzisz o innej godzinie, ona nie wie, kiedy wrócisz, kiedy idziesz i tak dalej.
No ja tak
zacznie ci wiercić dziurę w brzuchu, nie mógłbyś się znaleźć jakiejś normalnej pracy.
Nie mogę.
No, to ale wierci, czy nie wierci?
To jest,
wierci. To jest wewnętrzna, ale jest też zewnętrzna. Kobieta patrzy to, co mówiłeś, że są jakieś dziury do zalepienia, ktoś tam nie wchodzi i ktoś to musi zrobić, więc ona myśli, dlaczego nie ja? Dlaczego ja nie będę nauczać? To, co Becia mówiła. No nie ma żadnego faceta, więc ja to będę robić. Problem jest w tym, że to jest nasz największy grzech jako mężczyzn od samego początku, bierność. Jak Adam tam stał obok Ewy, jak ona dyskutowała z wężem, to on tam był. To słowo, które mu określa to, że on tam był, to jest słowo, które później jest używane na określenie, eufemistycznie oczywiście, ale określenie stosunku płciowego. Więc on był bardzo blisko niej, ale się nie odzywa.
Patrzę, że on tam był, czy nie rozumiem teraz.
Tak, tam pisze, że tam Adam był z Ewą.
Tak? Tak. Okej, okay, to sobie sprawdźcie, ja nie.
Dobrze, mogę wyjąć.
Nie, no spoko, no to potem do sprawdzenia. Jak ktoś chce, to niech sprawdzi. Wierzymy ci na słowo, potem coś sprawdzimy.
I wiesz, on tam był, ale on się nie odzywa. I dlaczego się nie odzywa? Zobaczcie, co z tego. To jest nasza bierność. Mm. I jeżeli kobieta będzie brała inicjatywę, to faceci zawsze będą siedzieć i czekać. Dlaczego my mamy się ruszać? A no może mi się nie uda, mi tak jest wygodniej, bo to jest nasz grzech. I będziemy się usuwać, a kiedy podwinie się kobiecie noga, powie coś niewłaściwego, to powiedzą, a ona jest winna. Kiedy Bóg przyszedł i pyta Adamie, a gdzie jesteś i co się stało, to mówi, bo ona mi dała ten owoc, nie? A ja go wziąłem.
Na siłę mi ci zło.
Kobiety czasami, wiesz, można przedstawić jak taki kit, jest dziura w jej, jak mieszkałem u moich rodziców, to mieli takie drewniane jeszcze okna i ta szyba opadła, była taka szpara i tam kitem się zalepiało tą szparę, żeby nie wiało. No i to jest tak, ale nie wstawiajmy kitu. Nie wstawiajmy kitu, możemy wymienić okno. Zmieńmy okno zamiast stawiać kit i zalepiać dziury. Nie musicie kobiety zalepiać dziur. Możecie kopnąć tych facetów w tyłek i powiedzieć, słuchaj, fajnie, fajnie, ale bierz się do roboty, a nie tu będziesz tylko przychodził i korzystał i żerował. Inna sprawa to jest kulturowa. Żyjemy teraz w czasie, kiedy od tych sufrażystek im dalej te feministki poszły bardzo daleko w panowaniu nad mężczyznami i postanowiły przyjąć władzę nad tymi, którzy wywołują wojny, mają swoje zabawki do strzelania, którzy powodują cierpienie innych, kupują opcje walutowe, przez które przedsiębiorstwa padają i tak dalej. Więc wpadły na pomysł, my chcemy mieć udział w tym rządzeniu. My chcemy być tymi, które zarządzają. I ze względu na to, że jesteśmy takim społeczeństwem, które bardzo szanuje mniejszości, większość nie ma racji, oczywiście zawsze mniejszość ma rację, więc pojawiło się pytanie, że my ci bardzo źli mężczyźni powinniśmy kobietom to jakoś wynagrodzić, te wszystkie lata ucisków i tak dalej, więc powinniśmy ustanowić dla nich parytet. Parytet to jest coś takiego, że na listach danej partii politycznej albo w spółkach giełdowych, w zarządach czy znajdzie się odpowiednia ilość kobiet. To czy one mamy tyle kobiet odpowiednio przygotowanych, to jest inna sprawa. Mogą nie być przygotowane, ale muszą tam się znaleźć, bo będą źle się czuły. Będzie wrażenie, że ograniczamy im tam dostęp. Wydaje mi się, że każda kobieta, która odpowiednio jest przygotowana i jest merytoryczna, ona odnajdzie się w tej rzeczywistości i ona będzie mogła wykonać tą pracę, którą wykona najlepiej. Natomiast takie awansowanie kogoś tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy robić parytety, są trudne. A pytanie, które się pojawiło u kobiet, dobrze, w polityce to załatwiłyśmy, w spółkach to załatwiłyśmy, ale co z kościołem? Więc te prądy feministyczne ruszyły z atakiem na Kościół, że Kościół jest takim bastionem męskości, co nie jest prawdą. Kościół ma tylko fasadę męską, ale wnętrze ma absolutnie kobiece. To, że siedzimy, nie idziemy na zewnątrz, to, że grzecznie czytamy coś tam, śpiewamy i tak dalej, to absolutnie nie jest męskie. Wszystko w mężczyznach się buntuje.
Kiedyś byłem na konferencji takiego jednego gościa z Wielkiej Brytanii. I pamiętam, że on powiedział: ej, jak idziecie sobie do gablotki z ogłoszeniami w kościele, idźcie, sprawdźcie, ile tam jest ogłoszeń dla facetów, a ile dla kobiet, nie? Jak sobie na to spojrzycie, to tam nie ma ani jednego ogłoszenia dla facetów, nie? Jakiegoś zajęcia, które byłoby interesujące dla mężczyzn, dlatego przeważnie faceci odchodzą z kościołów, no bo tam nie ma co robić, nie? Facet nie idzie do kościoła śpiewać piosenek, no umówmy się, facet by poszedł z innymi facetami pograć w paintball, nie? No, a nie śpiewać piosenki.
Albo poszedłby przerabiać kurnik na mieszkanie, tak jak kiedyś z kumplami pojechaliśmy wygrzebywać.
Kurnik na mieszkanie?
Tak, jeden znajomy dostał kurnik i przerabiał go na mieszkanie i wygrzebywaliśmy z pomiędzy cegieł tą zaprawę, bo ona tak trochę odchodami.
Gównia na robotę, powiem.
Tak, można tak powiedzieć, ale było super. Mieliśmy takie głębokie rozmowy z facetami, że to było coś niesamowitego, ale tak naprawdę złość, jeżeli chodzi o Kościół, to nie powinny te kobiety kierować do mężczyzn dzisiaj, tylko do Jezusa.
To jest spostrzeżenie, fasada faceci, nie? A tak naprawdę całkowicie kobiece wnętrze.
No niestety tak jest i coś się zmienia, ale dosyć powoli. Pytanie, dlaczego Jezus wybrał tylko mężczyzn na uczniów. Dlatego wśród 72 uczniów nie mamy informacji o żadnej kobiecie. Dlaczego wśród 12 apostołów nie było żadnej kobiety?
No ale nie, no miał uczniów kobiety, nie? Tylko...
One chodziły z nim, ale nie były uczniami.
Aha.
Więc, dlaczego tak jest? I kiedy Jezus to zrobił, to miał w tym jakiś cel.
Nie, 12 wystarczy za wzór, nie? Nie trzeba to jakoś głębiej roztrząsać. Te 12 osób, które były najbliżej Niego. No, miał jeszcze 3 uczniów, którzy byli najbliżej, ale 12 i tak składała się z mężczyzn.
Dlaczego? Ktoś powie, że to było kulturowe? Jezus nie był kulturowy. Absolutnie.
No nie.
Kiedy rozmawiał z Samarytanką i tak dalej, dla Niego nie było kulturowych granic.
Łamał wszystkie zasady.
Łamał stereotypy i tamta kultura miała go za buntownika i za gościa, który nie przystaje. I dzisiejsza kultura ma Jezusa za gościa, który nie przystaje z buntownikiem, bo tych mężczyzn tutaj nam daje na nauczycieli. Zamiast tych nauczycieli zrobić kobiety. Ale Jezus tak zadecydował. Być może zadecydował z tego powodu, o którym potem będziemy mówić, o którym mówi Paweł, że na samym początku Bóg, kiedy kształtował mężczyznę i kobietę, przygotował nas do różnych zadań. Przygotował nas, dał nam takie cechy charakteru, takie predyspozycje, różnice psychiczne, fizyczne i inne, żebyśmy mogli jak najlepiej zrealizować to, co On dla nas przeznaczył. To jest kulturowa potrzeba. Inna potrzeba, o której ty powiedziałeś, to jest lenistwo facetów. No, nam się naprawdę nie chce.
Brak odwagi, nie? No, właśnie, no. Takie brak jaj, że już widzę, że kobieta to robi, więc prawie robi, nie?
No, no. I kobiety mówią, no co ja mam zrobić? Nie mam tego. Jak rozmawiam z kobietami czasami o poddaniu mężom, to one mówią, jak ja mam się takiemu facetowi poddać i tak dalej. Nie, to Bóg mi dał takie talenty, jestem taką silną kobietą, zwłaszcza kobiety na Śląsku tak mają. Więc rozmawiam z nimi, czy oglądałaś taki film Braveheart, Waleczne Serce z Melem Gibsonem? Ona mówi, no oglądałam. Mel Gibson gra tam takiego Williama Wallace'a, on tam biega z tym mieczem, krwawi i tak dalej.
Gniany film, jest chyba top 5.
Jest niesamowity. No w każdym bądź razie ten facet jest takim wzorem, który daje tym kobietom.
Mówię,
słuchaj, gdybyś spotkała takiego faceta jak William Wallace na swojej drodze, czy chciałabyś mu mówić, co on ma robić? No nie. A czy chciałabyś, żeby go uczyć, co ma robić? No nie. Czy byłabyś gotowa się poddać i iść za nim na koniec świata? No tak. Czyli problem nie jest w kobietach, problem jest, że mamy słabych facetów. I w związku z tym żona Williama Wallace'a nie miała żadnego problemu, kiedy widziała, jak on ją kocha, jak on ją szanuje, jak on uczy pisać i tak dalej, i tak dalej. Ona nie miała żadnego problemu, żeby się poddać i nie chcieć go nauczać. Dlaczego? Dlatego, że on był niesamowity. I gdybyśmy my byli niesamowici, to być może kobiety nie dążyłyby tak do tego, żeby... No nie, no to Bogdanowi to trzeba powiedzieć, co on robi źle i niewłaściwe.
A dlaczego... Wiesz, jak to się skończyło, nie? Zostały w domu.
Kto?
No, jego żona została wdową.
Nie, jego żona zginęła.
Tak?
No, jego żona zginęła na samym początku i dlatego...
Nie miał co stracić, więc...
Nie, on walczył...
Nie chodzi mi o to, że wiesz, ze względu na to, że nie miał co stracić, tak? Stracił wszystko na początku, więc mógł zdobyć wszystko.
Tak no, naprawdę. Tak. I no. Dlaczego nie mamy tych mężczyzn? Bo mamy leniwych liderów. Liderów, którzy nie chcą pracować z mężczyznami, tylko chcą z kobietami. I kiedyś rozmawiałem z jednym z liderów i on powiedział, Bogdan, wiesz jak się pracuje z mężczyznami? Pracowałem z nimi. Oni zaraz mnie pytają, na co idą pieniądze, dlaczego robimy to w taki sposób, a w Biblii pisze inaczej, a dlaczego ty robisz takie rzeczy, a dlaczego tamten człowiek to robi, a nie ja. I tak dalej, same problemy. A kobiety? Kobiety słuchają, są wierne, płacą dziesięciny, robią wszystkie te rzeczy. Wspaniale. Nie muszę dokładać paluszka do tego i mówię, jest zrobione. A z facetami są same problemy. Oczywiście, że są problemy, bo mężczyzna się ściera jak żelazo o żelazo. I my przez to takie ścieranie się wyostrzamy. Kobieta jest gotowa się poddać silnemu liderowi, robić tam jakieś rzeczy, więc nie pracujemy z mężczyznami. Liderzy pracują z kobietami, bo one są takie wpatrzone w niego, jak w obrazy. Każdy lider, jak tak mówi i te słowa tak spływają i one zbierają to do tych wiaderek swoich serc. I to jest taka atmosfera wtedy. I one, zobaczcie, jak jest koniec nabożeństwa. To wszystkie kobiety tak zbiegają do tego lidera i tak chcą z nim rozmawiać, powiedzieć, jak to wspaniale powiedział to i tak dalej. Nie? I on takim wianuszkiem jest otoczony i rozdaje te wszystkie swoje błogosławieństwa dookoła.
Czyli najlepszy sposób na kobietę? Zostać pastorem.
No to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, bo jak być... Ja sobie nie wyobrażam tej presji, jakiej jest poddany taki lider i przywódca, ksiądz, pastor, ktokolwiek. Kiedy on otrzymuje tyle adoracji i on teraz ma pokazać na Jezusa, ale to jest takie przyjemne. Nie, no bardzo trudne. Bardzo trudne. No to są powody. Lenistwo liderów, bo nie ma facetów. Lenistwo facetów, bo nie chcemy się zmieniać. Kultura nas naciska. Dopuśćcie te kobiety. Są potrzeby, które nie są zaspokojone, są te zewnętrzne i te wewnętrzne możemy jako kobiety zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo, jeżeli tylko powiemy tym facetom, co oni mają robić.
Okay.
I teraz, po tym długim wstępie, który trwał kilkadziesiąt minut, dochodzimy do...
To był wstęp.
Teraz jest rozwinięcie. Rozwinięcie dotyczy tego...
Ja widzę po ilości kartek, że to nie był wstęp. Znaczy wstęp był dłuższy niż środek, w takim razie i zakończenie, bo ja widzę po ilości kartek na stole. On was tylko straszy.
No, wracamy do fragmentu, o którym który był kluczowy z drugiego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Paweł popełnił ten list do swojego ucznia i on tam porusza dużo tematów. Porusza tematy, napomina, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia, o kogo się modlić, o królów, kto jest jedynym pośrednikiem, jak mają się modlić mężczyźni, żeby modlili się na każdym miejscu, jak mają się ubierać kobiety, strój przyzwoity, skromny, pościągliwy, jak mają się zachowywać kobiety, że mają się uczyć w cichości i uległości, że nie mają nauczać i wynosić się na męża, nad męża, że mają być spokojne i tak dalej. I padło takie sformułowanie, że ten fragment to są taki zbiór różnych uwag tam, ale kiedy się spojrzy na to i tak przejdzie się po kolei przeczyta, to jest wrażenie, że jednak to nie jest taki zbiór powrzucanych różnych rzeczy, ale raczej to są tematy, które są wraz z uzasadnieniami, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się mamy o tych modlić, dlaczego te kobiety mają nie nauczyć itd., ale tak naprawdę dotyczy tego, jak mamy się zachowywać w pewnym miejscu, nie przesądzam jeszcze jakim, ale że to nie dotyczy domu, to nie dotyczy jakby codzienności, tylko dotyczy jakiejś takiej specyficznej rzeczy, dlaczego tak myślę. I nie tylko ja, dlatego że jeżeli przeczytacie tą informację w jakiejkolwiek Biblii, to przed tym fragmentem jest taka sekcja pod tytuł dodane przez kogoś, to nie jest część Biblii, wskazanie jak zachowywać się w kościele. Dla teologów ten fragment jest bardzo jasny. Ten fragment mówi o tym, jak zachowywać się w kościele. Ponieważ wiemy, że kościół to my, a nie przestrzeń, budynek i tak dalej, to nazwałbym to raczej, jak zachowywać się, kiedy kościół się spotyka. Oczywiście budynki nie są w stanie się spotkać, ale ludzie tak, ludzie razem plus Jezus, który jest z nimi, kiedy spotykają się w Jego imię, tworzą kościół. Więc okej, więc mają się spotkać ci ludzie i ten fragment o tym mówi, dlatego że trudno sobie wyobrazić, że chodzi o to, żeby mężczyźni w liczbie mnogiej modlili się na każdym miejscu i że chodziło o to, że mają modlić się na ulicy, kiedy przechodzą, albo kiedy idą ulicą do pracy, to tak robią, albo w pracy, że mają tak się modlić, że raczej chodziło o jakieś spotkanie, gdzie to się działo, podobnie z kobietami, gdzie miała się uczyć w cichości. Wydaje się, że to nie dotyczy jakiegoś tam jedynie domu, a już najbardziej ciekawe by było, kiedy kobiety miały mieć ubiór przyzwoity i wyobrażam sobie sypialnię takiego małżeństwa, gdzie te kobiety w takim przyzwoitym ubiorze do samych kostek, z długimi rękawami zawiązanymi i pod szyję, żeby przypadkiem nie kusić swoich mężów. No myślę, że Bóg tego nie miał na myśli, kiedy pisał ten fragment. To dotyczyło spotkań, kiedy ludzie zbierają się razem. Wyobraźcie sobie, że mam takiego znajomego, pojechał do jednego z kościołów w Warszawie i tam była taka sytuacja, o której mi opowiadał, że stał tam w pierwszym rzędzie i była zespół, który prowadził śpiew i dziewczyny prowadziły to dosyć żywiołowo. Jedna dziewczyna miała duże niebieskie oczy i ogromny dekolt. I to, co Pan Bóg jej dał w takiej obfitości, to ciągle tam wypadało i ona podskakiwała. On się zupełnie czuł nie na miejscu, musiał stamtąd wyjść. Dlatego, że ona przyszła na spotkanie kościoła, ale ubrała się absolutnie nieodpowiednio. Ten fragment właśnie o tym mówi, żeby nie budzić...
No bo myślał o czymś innym, nie?
Tak, on myślał o czymś innym. On nie umiał się skupić w ogóle na Bogu i tak dalej, więc żeby wierzący ludzie mogli skupić się na Bogu, dostali kilka zaleceń, jak to ma wyglądać.
Gdzieś na takim spotkaniu młodzieżowym chyba, nie wiem na jakim, była tam jedna dziewczyna, czy nie wiem jaka była grupa wiekowa, młodzi ludzie, nie? Do 30. No i była tam jedna dziewczyna, która, powiem ci, że mi urzekła, bo przyszła w krótkiej spódniczce, ale położyła sobie taką chustkę na kolanach, nie? I powiem ci, że ja ogólnie mam taki, wiesz, taki luzacki styl być, ale zresztą wiecie, nie? Ja się jakimiś takimi rzeczami nie przejmuję. Ale po prostu było urzekające, nie? Że ona, wiesz, chodziło mi o to, że ona myślała o tych innych ludziach, nie? Że ona, powiem ci, że ona mi się najbardziej tam podobała z tych wszystkich dziewczyn, dzięki temu, że ja tak naprawdę najmniej widziałem, nie? To było fajne, nie? Bo widziałam, że ona myśli o innych osobach i gdybym był, wiesz, facetem singlem, to gdybym miał podejść do którejś dziewczyny i którąś z tych dziewczyn zaprosić na kolację, zaprosiłbym ją. Najbardziej mi się podobała. Właśnie przez to, że myślała o innych, nie?
Tak. I to jest wcześniej sama. Tak, to jest, ona praktycznie zastosowała ten fragment.
Tak, tak. To było, ej, wiesz, bo to się wydaje takie, takie świętoszkowate, nie? Że ktoś tam, no, tutaj mówi, ubierajcie się odpowiednio, ale naprawdę to było fajne zachowanie, bo było widać, że ona, ona myśli, nie? I że to nie jest takie, to nie było wymuszone, że na wszystkie dziewczyny się tak ubierały, nie? Bo niektóre się tym w ogóle nie przejmowały. Czyli to nie było wymuszone odgórnie, że tam jest jakaś rada kościoła albo inni wymuszają to na tej dziewczynie i ona, żeby dobrze się czuć w tej społeczności, to się tak zachowuje, nie? Tylko dziewczyna sama musiała to przeczytać, sama to wymyślić i zastosować. Mhm. To było genialne.
Tak, zdecydowanie. Mhm. I teraz wyobraź sobie, że ktoś stosuje te słowa i jesteśmy na tym spotkaniu musimy zastosować ten fragment kluczowy dotyczący nauczania. I on, to zdanie brzmi tak. Kobieta niech się uczy w cichości i w pewnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachować się spokojnie. Najczęściej nie usłyszycie tej pierwszej części zdania, tylko tą drugą część zdania. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Trochę nie pasuje do tego nauczania przez kobiety, w związku z tym często nie jest cytowane, ale to jest pełne zdanie. Przepraszam, ale tak jest i ja je całe przeczytałem. Natomiast jeżeli chodzi o ten fragment wynosić się nad męża,
no
to
właśnie,
jest ciekawe.
Bo to się uczyliśmy, nie?
To jest ciekawe, dlatego że sprawdziliśmy to i w Grece słowo mąż i mężczyzna są używane sami. To samo słowo raz jest tłumaczone jako mąż, a raz jest tłumaczone jako mężczyzna. W tym samym fragmencie, w 8 wersecie, gdzie jest napisane: chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, jest liczba mnoga tego słowa, które poniżej w 12 autor, tłumacz Biblii Warszawskiej przetłumaczył mąż.
Okay, czyli tak naprawdę ostatni odcinek Wieczorów Odwykowych można spuścić w kiblu.
Bo... Być może tak, ale tak, teraz musimy zastanowić się, czy tam wyżej jest błąd przetłumaczone, że tam powinno być mężowie, czy tutaj. Więc teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że wstawiamy tam rzeczywiście, że pisze mąż i że kobieta może nauczać innych mężczyzn, ale nie swojego męża. Więc jest Beata, wszelkie podobieństwo do osób rzeczywiście żyjących i funkcjonujących jest oczywiście czysto przypadkowe, ale jest jakaś Beata, która jest na spotkaniu kościoła, gdzie czytają, śpiewają i rozpoczyna się ta część nauczająca i ona chciałaby zastosować ten fragment i mówi do swojego męża: chciałem cię prosić, abyś, mój drogi mężu, pastorowy Martinie, wyszedł na czas kazania do pokoju z dziećmi, bo ciebie nie mogę nauczać. I pozostałych mężczyzn proszę o pozostanie, bo was będę nauczać, bo mogę. I ci faceci patrzą jeden na drugiego: hej, ale to jest jakieś takie nielogiczne zupełnie. My potrzebujemy takiego schematu, my jesteśmy mocno schematyczni. Jak jeden facet wychodzi, to inni też mogą uciec. Ale tu ona mówi, że nie mają zostać, bo oni będą nauczani. I więc patrzą na Martina, a on wtedy jak niepyszny podnosi się i sunie tymi stopami wychodząc, no bo przecież Słowo Boże mówi, ja chcę być wykonawcą słowa, nie tylko słuchaczem. Ale w progu coś mu tam świta i zastanawia się tak: słuchaj, ale może ja bym poszedł do toalety, bo w pokoju dzieci jest taki, słychać to wszystko, co się tutaj dzieje i będę tam słyszeć, ale w kiblu nie będzie tak nie będzie tego słychać, więc patrzę na kaznodziejkę, ona zdegustowana użyciem tego słowa toaleta i kibel w dodatku na tym wspaniałym chrześcijańskim zebraniu, jest już poirytowana i mówi: przecież nie mogę ci mówić, co masz robić, bo fragment ten mówił mi, że mam być uległą, więc to ty mi musisz powiedzieć, co mam ja robić, a nie co ja nie mogę ci powiedzieć, co ty masz robić. Więc on sobie przypomniał cały ten fragment i mówi: to dlaczego ja mam wyjść z tego pomieszczenia, skoro to ty masz mi być uległo? I mogę ciągnąć dalej ten długi, sprzeczny monolog, kiedy przetłumaczy się to słowo jako mąż i i to jest trudne. Ale możemy też założyć, że chodziło o to, że mężatki nie mogą nauczać w kościele, że tylko panny mogą nauczać, ale młode panny są dosyć rozszczepane a starsze bywają zgorzkniałe, więc trzeba było ustalić jakiś przedział wiekowy, że to może być panna i od 25 do 35 roku życia tylko nauczać. To możemy udziwniać, ale może nie udziwniajmy, nie wpisujmy w Biblię to, co kultura nam mówi, potrzeby zewnętrzne, wewnętrzne, lenistwo moje i innych facetów, ale zobaczmy, po prostu przeczytajmy ten fragment, gdybyśmy tam wstawili słowo zamiast mąż, mężczyzna, tak jak jest wcześniej w 8 wersecie. I wtedy to by brzmiało w taki sposób: kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad mężczyznę. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie.
Czyli powinno być nad faceta, nie? Gdybyśmy się przetłumaczyli.
Tak, nad faceta. Co ciekawe, inne tłumaczenia na język polski i na język angielski tłumaczą to jako mężczyzna.
No, akurat jak sprawdzaliśmy w angielski, pamiętam, to było men.
I też we współczesnym gdańskim jest mężczyzna.
Oczywiście zbieżność imion i nazwisk jest przypadkowa.
Czysto przypadkowa.
Nie mogłeś się powstrzymać, powiedz.
Ale nie mogłem się powstrzymać. Nie, to z wdzięczności na podniesienie mi ciśnienia i lepszą perystaltykę jedno dzięki temu. Więc mam nadzieję, że to pomoże też wam. Ale nie komplikujmy i nie naciągajmy Biblii do mód, trendów, potrzeb, pragnień. Przeczytajmy to po prostu tak, jak jest i zastosujmy. Jest w tym problem. Oznaczałoby, że kobiety nie mogą nauczać. Więc idziemy na kurs kolizyjny z ich pragnieniami i niektórzy z nas dostaną po uszach, ja na pewno. Również dostanę po uszach od tych wszystkich pastorów, którzy wolą współpracować z kobietami i liderów, bo tak jest łatwiej i lepiej im dać tą odpowiedzialność, bo one zrobią to dokładnie tak, jak ten pastor chce, a facet to zrobi po swojemu.
Również boisz się komentarzy już?
Nie. Również wyjdę na nietolerancyjnego, zacofanego i tak dalej. Natomiast może nie musimy być poprawni politycznie, może moglibyśmy wziąć się w końcu do roboty i tego nie robić. Mało tego, żeby to nie było, że to ja tak mam i że to jest tylko kwestia kultury wtedy i ten Jezus to też był taki kulturowy i tak się poddawał tej kulturze, z czym się absolutnie nie zgadzam. Bóg postanowił nam dać więcej światła i napisał, że dlaczego te kobiety mają nie nauczać. Powód nie leży w kulturze, ale w planie Boga. Kieliszek i talerz są do różnych rzeczy. Ja nie chcę rodzić dziecka. Nie chcę też zabierać matce, która karmi piersią, dziecko, żeby nie karmiła piersią, bo ja chcę karmić dziecko butelką, żeby było porówno. Ty pół godziny karmisz butelką, ja pół godziny karmię butelką. To nie tak ma wyglądać. Adam był obok Ewy i milczał jak ten, nie powiem kto, był absolutnie bierny, a to Ewa prowadziła dysputę teologiczną z wężem na temat motywacji Boga, dlaczego on nie pozwolił zjeść z tego drzewa. Chodzi o to w nauczaniu, żeby
nas wyżyte, ale tak na logikę tak, znowu, nie? Tak, bo już o tym nie ma napisane w Biblii, faktycznie, czy ja nie pamiętam, więc możesz przytoczyć, bo tam ta szperanie w torbie w poszukiwaniu Biblii, ale na logikę, nie? Na logikę, przychodzi ci Ewa z tym owocem, to na pewno nie było Jakub, który wyglądał tak samo jak na obrazkach, nie? Tylko to będzie jakiś dziwny owoc, któremu, no nie wierzę, znając Boga, że on nie wyglądał inaczej, nie? Załóżmy, że się świecił. Przychodzi z tym świecącym się owocem i co Adam, tak wiesz, bierze ten owoc bez zastanowienia i zjada? No bez sensu, nie? On musi być przy tej całej rozmowie, żeby tak łatwo to zaakceptować, bo on nie prowadził dialogu z Ewą i ona go nie przekonywała, weź zjedz, nie? To jest dobre, tylko po prostu wziął i zjadł.
Tak. Problemem naszym jest bierność, a problemem kobiet jest chęć sprawowania kontroli, aby facet robił to, co kobieta uważa za słuszne. Na przykład zjadł owoc. I tak jest w kościele, my siedzimy, a kobiety próbują nam jakoś pokierować. Ciekawe jest to, to nie oznacza, że kobiety nie mogą uczyć. Absolutnie mogą uczyć. Powinny uczyć młodsze kobiety, powinny uczyć dzieci. Biblia sama o tym mówi. Mało tego, jako matka mogą uczyć swoich synów, jak matka Lemuela, króla Masy. To jest 31 rozdział Księgi Przysłów, przypowieści. To jest coś niesamowitego. Te słowa tam są naprawdę niezwykłe. I tak jest. możemy mówić oczywiście, że kiedy Jezus powiedział Marii Magdalenie, jak niektórzy tam wrzucają taki przykład, powiedział jej po zmartwychwstaniu: Pan Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Że tak Maria Magdalena uczyła przez to prawd Boży i Bożej rzeczywistości tego i powinniśmy w związku z tym przyjąć, że kobiety uczą. Gdyby przyjąć taką interpretację tego fragmentu, to również powinniśmy wsłuchać się, co osły mają nam do powiedzenia, bo osioł pouczył o rzeczywistości proroka Bileama. I rzeczywiście w Indiach i innych krajach tak robią. Siadają przed tymi osłami, przed wołami, ale to nie oznacza, że będziemy gorsi, jeżeli tego nie będziemy robić. Jeszcze jedna rzecz, to jest tak na marginesie, to, co jest zakazane nas nęci, że Paweł pisze, że grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. To jest Rzymian 7:8. I ten zakaz, on jakby powoduje, że kobiety mówią: a ja to zrobię, nie? To mnie nęci, ja bym chciała tych mężczyzn nauczać. Jestem absolutnie zaskoczony, bo moja żona jest niezwykłą kobietą, naprawdę są jej wspaniała i ona uważa, że nauczać może tylko kobiety. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział, to po pierwsze, a po drugie, bo jest tyle roboty, że ona nie ma czasu i siły, gdyby nawet chciała nauczać mężczyzn, ale nie chce, bo Bóg tak powiedział, żeby tego nie robić. I co ciekawe, nauczam od wielu lat w różnych miejscach, ale nigdy nie nauczałem tak dużych tłumów, jak nauczała moja żona, kiedy nauczała tylko kobiety. Ja nauczam i kobiety, i mężczyzn. Ale większe tłumy ona nauczyła. Dlaczego? Dlatego, że kobiety mają chęć taką do uczenia się i poznawania Boga. Niesamowite są w tym przyjmowaniu tego, co Bóg do nich mówi i są gotowe na zmianę. Trudniej jest facetów gdzieś zaprosić, ale kobiety jest dużo łatwiej. Więc moja żona ma potąd pracy z kobietami, więc nie potrzebuje dowartościować się ani nic, żeby uczyć mężczyzn. Jakby w centrum tego wszystkiego jest, siedzimy w takim długim stole, opiszę go wam, no naprawdę jest długi, tak ze 2,5 metra długości i metr szerokości. Na samym środku jest jakiś zestaw różnych kabli, takie wtyczki, tam można powkładać.
Taki akard przymocowany do stołu.
Taki akard. I wyobraźcie sobie, że ten akard na samym środku stołu to jest ta Boża wola, centrum Bożej woli, tam jest Jezus i tak dalej. My zamiast iść jak najbliżej środka, wychodzimy na krawędź, wystawiamy nogę i zadajemy sobie pytanie, czy ja jeszcze jestem chrześcijaninem, czy to jeszcze jest dozwolone, jak daleko mogę przejść, czy jak przyniosę ciężar na tą drugą nogę poza stół, to nadal będę dobrze czy nie. I ile palców mojej stopy ma być na tym, żebym ciągle był w tym co jest Bożą wolą. A kiedy skoncentruję się kobieta na tym, co Bóg jej powiedział, ucz dzieci, ucz inne kobiety, będzie miała tyle roboty, że w ogóle nie będzie wiedziała, gdzie ma znaleźć więcej czasu i będzie musiała przygotować kolejne kobiety, które będą uczyć. Więc pytanie, chcemy być na krawędzi i szukać tutaj tego, co się uda, czy chcemy dążyć do centrum i zrealizować to, co my mamy do roboty? Tak samo my, faceci, jesteśmy bierni, stajemy na krawędzi, mówimy tak, ale jak już tylko chodzę raz w miesiącu, spotykam się z kościołem, to jest okej, czy muszę chodzić częściej? A może dwa razy w roku wystarczy na Wielkanoc i Boże Narodzenie? Pójść, gdzie jest ta granica, gdzie jeszcze jestem okej? I stoimy na tej granicy, zamiast zastanowić się, jak możemy być bliżej centrum, bliżej Jezusa, bardziej podobni do Niego, bardziej oddaleni od tego wzoru tego świata, który ciągle próbuje nam wcisnąć swoje wartości i powiedzieć: hej, bo wy jesteście zacofani i nietolerancyjni. Podsumowując, kobiety nie są gorsze ani lepsze od mężczyzn. Ani trochę. Są równe. Jesteśmy tak samo wartościowi w oczach Boga. Jesteśmy inaczej stworzeni, aby podkreślić te zadania, jakie przygotował dla nas Bóg. Mamy inne zestawy cech charakteru, umiejętności, budowy ciała i tak dalej, żebyśmy wykonali to, co mamy do wykonania. Możemy zauważyć te różnice. Jeżeli ich nie widzicie, to zajrzyjcie do atlasu anatomicznego. To, że jakaś płeć robi rzecz, której nie robi druga płeć, nie oznacza, że jest przez to lepsza lub gorsza. Nie czuj się zawiedziony, że nie urodzisz dziecka, ani nie czuj się gorsza, że nie możesz nauczać. W pierwszym liście do Koryntian Paweł pisze: chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. To jest bardzo ciekawe, bo być może tu mamy też trochę odpowiedzi o nauczanie. Nie ma ani jednego przykładu, żeby Chrystus nauczał Boga, ale mamy przykłady, że człowiek chciał nauczać Chrystusa. To był, miał na imię Piotr i mówił mu: nie, ty nie umrzesz, nie musisz umierać za tych ludzi. I Jezus go zgromił. Potem go próbował uczyć, kiedy myli nogi: umyj mnie całego. Jezus mówi, najpierw mówił, że nie możesz umyć mi nóg. I próbujemy uczyć my, mężczyźni, Chrystusa, co jest dobre, jak prowadzić kościół, jak robić inne rzeczy. Nie róbmy tego, naprawdę. I nie potrzebujemy tego, żeby wywyższać się nad Jezusa. Po prostu zrealizujmy to, co tam jest powiedziane. Bóg tak zaplanował. Hubert ma dary, których ja nie mam.
Ja nie mam darów, których nie masz ty.
Jesteśmy inni i możemy sobie nawzajem zazdrościć i mówić: o, to ja teraz będę programował, ale to nie wyjdzie. Co jeszcze z podsumowania?
Tak, nie chciałem ci przerywać w trakcie podsumowania, żeby nie zepsuć, ale tak w trakcie tej naszej rozmowy tutaj, w ogóle dzięki, bo fajnie, że to przygotowałeś. Bardzo merytorycznie. To doszedłem sobie do takiego wniosku, że nie wiem, czy pamiętasz, ale pierwszą osobą, która zgrzeszyła, była Ewa, nie?
Nie.
Okej. Okay. Pierwszą osobą, która zgrzeszyła, nie? Tam fizycznie, faktycznie zerwała, podjęła decyzję i zjadła ten owoc, była Ewa, ale Bóg mówi, że pierwszą osobą, która zgrzeszyła, był Adam, nie? I tak zastanawia też, pokazuje relacje, nie? Że tak naprawdę zgrzeszyła żona męża, ale on jest za to odpowiedzialny, nie? Tak nie. To widzę. To mi tak zastanawia, jaki masz wniosek tutaj, jaką odpowiedź.
Okej. Okay. Co było pierwszym grzechem?
Nasz dzisiejszy temat. No, czyli zrzucenie odpowiedzialności na kobietę.
Bierność faceta. Mm. To, że on nie zareagował i nie powiedział stop, to była jego wina. To on powinien to zrobić. To, że nic nie robisz, to nie oznacza, że jesteś okej. Okay. To, że nic nie robisz, to również może być grzechem, jeżeli nie reagujesz na grzech innych
osób. Ja tak na przykład mam, wiecie, że to wam podam też przykład z mojego życia. Ja staram się nie piracić, dlatego że kiedyś bardzo piraciłem, ale moja Natalia uwielbia oglądać seriale i niekoniecznie za nie płaci. Nie? Tak teraz właśnie w trakcie tego oglądania, w trakcie tej rozmowy zastanawiałem się, na ile to jest w porządku. I
chyba nie opowiem ci o ostatnim orzeczeniu Sądu Najwyższego naszego kraju, bo prawo ci nie interesuje.
Prawo mnie interesuje.
No. Gdyby cię interesowało, to mogło być dla ciebie fajną podpowiedzią.
No dawaj.
No nie. No prawo cię nie interesuje. Musimy być konsekwentni. Dziękuję wam bardzo, ale muszę jechać do Warszawy, więc życzę wam miłego dnia. Jak będziecie komentować, to miejcie litość nade mną i nie skotujcie mnie za bardzo, ale jednocześnie będę wdzięczny za wszystkie uwagi krytyczne i kopnijcie mnie mocniej w tyłek, żebym robił to, co należy, a nie to, co mi się wydaje.
Okej, okay, razie... ja powiem tylko tyle, że cały czas się uczymy. Ja uwielbiam zmienić zdanie, zmieniłem dwa razy w ciągu tego naszego nagrania, co mi się podoba. No wiesz, ja się uczę, przyjmuję nowe informacje do wiadomości, na podstawie tego podejmuję decyzje, nie? Więc jeżeli macie jakieś naprawdę merytoryczne, ciekawe spostrzeżenie, rzućcie to w komentarzu. A kto wie, może zmienimy jeszcze zdanie, chociaż wydaje mi się, że temat był tak wyłuszczony, że już chyba nie ma.
Na pewno można do tego całe mnóstwo dołożyć i myślę, że to jest taki temat, który będzie nas ciągle interesował, frapował i będziemy dyskutować, ale może podnoszenie ciśnienia jest nam potrzebne dla naszego zdrowia i też chciałbym mieć to, co ma Hubert. Ja bardzo źle znoszę krytykę i bardzo wolno zmieniam zdanie. Jestem jak słoń, ale tuszą nie jestem podobny do słonia.
Okej, okay. No to co? To dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że wam się przydało. Jak wam się przydało, to możecie coś rzucić dla Bogdana.
Nie wrzucajcie nic dla mnie.
Ja bym powiedział, że wrzućcie.
Wrzućcie dla Huberta.
Wrzućcie z dopiskiem dla Bogdana. I jeszcze jedno. Jeżeli wam się naprawdę podobało, napiszcie, a ja może Bogdana przekonam w przyszłym sezonie, żeby występował częściej. Cześć.
Na razie.